Dzień dobry, z tej strony Mateusz Morawiecki. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu.
O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego.
Kurz po wyborczej bitwie jeszcze nie opadł. Trwają konsultacje dotyczące powołania nowego rządu, ale dziś nie chciałbym zajmować się polityczną arytmetyką. Dziś też będzie o polityce, ale trochę ponad bieżącymi sporami. Przed zaledwie kilkunastoma tygodniami ukazał się Złoty Wiek, książka profesora Marcina Piątkowskiego, wybitnego ekonomisty pracującego w Waszyngtońskim Banku Światowym. To nieco zaktualizowana wersja pracy, która po polsku została opublikowana po raz pierwszy w roku 2019. W angielskim oryginale ukazała się ona o rok wcześniej, wydana nie byle gdzie, bo w prestiżowym wydawnictwie Uniwersytetu w Oksfordzie. Od tego czasu o książce profesora Piątkowskiego było głośno zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jej lekturę zarekomendował m.in. Joseph Stiglitz, laureat ekonomicznej Nagrody Nobla i jeden z najsłynniejszych ekonomistów na świecie. Lepszych rekomendacji do lektury chyba nie potrzeba. We wprowadzeniu autor wyjaśnia, że zaktualizowana wersja pracy została napisana na początku mijającego roku. Jej treść uwzględnia zatem wydarzenia, które w ciągu ostatnich 3 lat wstrząsnęły światem. Myślę tu przede wszystkim o pandemii, o rosyjskiej inwazji na Ukrainę, o inflacji, która ogarnęła niemal cały glob oraz widmie kryzysu krążącym nad państwami strefy euro. Podtytuł książki brzmi: Jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaka czeka ją przyszłość? W dzisiejszym odcinku podcastu chciałbym razem z autorem poszukać na nie odpowiedzi. Nie oznacza to, że podzielam poglądy profesora Piątkowskiego w każdej sprawie. Przeciwnie, lektura fragmentów jego pracy była dla mnie tym bardziej ciekawa, że często nie zgadzałem się z tezami, które w niej postawił. Sądzę jednak, że główna myśl Złotego Wieku jest trafna. Zasługuje ona na szczególne podkreślenie właśnie dzisiaj, chwili, gdy Polska znajduje się być może u progu politycznej zmiany. Nie wiemy jeszcze dokładnie, w którym kierunku, ale jakaś zmiana nastąpi. Złoty Wiek to hasło mniej każdemu z Państwa pewnie kojarzy się z wiekiem XVI, czasem, gdy państwo polsko-litewskie rozciągało się na powierzchni blisko 1 000 000 km². Obok Rosji i Imperium Osmańskiego stanowiło jeden z największych krajów ówczesnej Europy. Na mapie z roku 1600 polskie granice sięgały od morza do morza. W podręcznikach do historii możemy przeczytać, że Polska była wtedy polityczną, militarną, a wreszcie gospodarczą potęgą Europy. W świetle badań profesora Piątkowskiego historia ta okazuje się mitem. W XVI wieku przeciętny dochód Polski wynosił około połowy przeciętnego dochodu Włoch. Polska nie była wcale spichlerzem Europy, zaspokajając kilka procent zapotrzebowania starego kontynentu na zboże. Serce mi trochę krwawi, bo przecież tak pięknie o Polsce jako spichlerzu Europy pisał Jarosław Marek Rymkiewicz. W naszym kraju, jak złośliwie zauważył Adam Smith, ojciec nowożytnej ekonomii, produkowano tylko to, co niezbędne było do przeżycia. Wskaźnik urbanizacji był u nas wielokrotnie niższy niż we Francji. Przez kolejnych 400 lat Polska pogrążała się w gospodarczej stagnacji, a kraje Europy Zachodniej uciekały nam coraz szybciej. W ostatnich latach ukazało się kilka książek poświęconych ludowej historii Polski. Historii pisanej z perspektywy mieszczaństwa i chłopów, a nie szlachty. Praca profesora Piątkowskiego do pewnego stopnia wpisuje się w ten nurt historiografii. Wiek XVI był bowiem złoty tylko dla polskich elit, które mieszczan chciały pozbawić praw obywatelskich, a chłopów pańszczyźnianych nierzadko nawet praw człowieka. Z jakiego powodu, zastanawia się profesor Piątkowski, Polska została gospodarczo zdystansowana przez Zachód? Najkrótsza odpowiedź na to pytanie brzmi następująco. Na manowce Polskę zaprowadziła jej własna elita. Odwołując się do teorii amerykańskich ekonomistów, autor Złotego Wieku wskazuje, że hamulcem rozwoju gospodarczego było społeczeństwo oligarchiczne. Oligarchia to ustrój, w którym niepodzielna władza spoczywa w rękach wąskiej elity, zarządzającej masami społecznymi, wyjętymi niejako poza nawias wspólnoty politycznej. Na dłuższą metę, twierdzi autor, tylko społeczeństwo włączające które przed każdym obywatelem szeroko otwiera drogę do edukacji i awansu społecznego, ma szansę na znaczący wzrost gospodarczy. To właśnie jest główną tezą omawianej przeze mnie dzisiaj książki. Im mniejsze rozwarstwienie społeczne, tym lepsze warunki do zwiększania PKB. Przez moment pomyślmy o sytuacji w III Rzeczpospolitej. Tutaj przecież także było mnóstwo szklanych sufitów. Tutaj także wiele korporacji w rozumieniu grup zawodowych blokowało dostęp do zawodu dla młodych adeptów. Pierwsza Rzeczpospolita stanowi dla Piątkowskiego przykład właśnie państwa oligarchicznego. Jej elity postawiły bariery, które reszcie społeczeństwa odebrały możliwość rozwoju. W przededniu upadku Polski poziom piśmienności w naszym kraju sięgał kilku procent. Dla porównania w tym samym czasie w Holandii pisanie i czytanie opanowało aż 4 na 5 obywateli. Tego faktu nie wyjaśnia różnica między poziomem zamożności obu państw. Przeciwnie, to dlatego Zachód gospodarczo zdystansował Polskę, że ta była rządzona przez oligarchiczne elity, pogłębiające różnice społeczne między biednymi a bogatymi. Elita nie chciała silnego państwa, zdolnego do równoważenia jej interesów w imię interesu całej wspólnoty. Ostatecznie doprowadziło to do trzeciego rozbioru i upadku Polski, która na 123 lata zniknęła z mapy starego kontynentu. XVIII-wieczne elity poświęciły zatem niepodległość państwa, by zachować swój majątek i status społeczny, którym dalej mogły cieszyć się na salonach Paryża czy Petersburga. Warto tę lekcję zapamiętać. Kiedy elity działają wyłącznie we własnym interesie, to tracą suwerenność. Nie ma rzeczywistej suwerenności państwa w momencie, kiedy elity zajmują się same sobą. Takie państwo wcale nie musi być podbite. Innym państwom, które chcą naszym kosztem się rozwijać, wystarczy, że te elity skoncentrowane są na sobie, na obronie swoich własnych, ciasnych, partykularnych interesów. Nie miejsce tu, by w szczegółach omawiać książkę, która liczy ponad 400 stron, ani tym bardziej ostatecznie rozstrzygać, czy pierwsza Rzeczpospolita upadła pod ciężarem własnych grzechów, czy jednak bardziej pod ciężarem ciosów z zewnątrz. Warto zaznaczyć natomiast, że prawdziwym złotym wiekiem jest dla autora 30-lecie po roku 1989. 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości tylko umocniło pozycję Polski jako europejskiego lidera wzrostu. Polska gospodarka okazała się silna jak nigdy przedtem. Ostatnie lata postawiły nas przed niespodziewanymi wyzwaniami, a mimo to nie zatrzymaliśmy się w budowie państwa dobrobytu nad Wisłą. Po pandemii nasza gospodarka szybko wróciła do zdrowia, a jeśli nawet nie do pełnego zdrowia, to do stanu umiarkowanej równowagi. Od końca 2019 roku wzrost gospodarczy w Polsce wyniósł ponad 11%. Dla porównania w strefie euro wynik ten okazał się niższy niemal o 9 punktów procentowych. W Niemczech i we Francji oscyluje on wokół 1%. Polacy bogacą się z roku na rok. Jeszcze w tej dekadzie nasz PKB na głowę mieszkańca liczony w sile nabywczej pieniądza może być wyższy od włoskiego, by w kolejnym dziesięcioleciu przekroczyć francuski i doganiać niemiecki. Warto dodać, że dzięki rządowym tarczom antyinflacyjnym, antykryzysowym, antyputinowskim przedsiębiorcy znaleźli oparcie w państwie, a stopa bezrobocia w Polsce należy do najniższych w Europie. Dziś, w 2023 roku, po serii globalnych kryzysów, stajemy przed historyczną szansą. Pierwszy raz od blisko 400 lat mamy możliwość przestawienia zwrotnicy dzieju. Na wyciągnięcie ręki jest nie tylko dogonienie krajów Zachodu, wreszcie możemy sprawić, aby to oni gonili nas, a nie my ich. Prognoza profesora Piątkowskiego na przyszłość jest optymistyczna. Polski złoty wiek będzie trwał nadal. Warunkiem koniecznym dalszego rozwoju jest jednak to, by kolejny rząd, bez względu na to, kto stanie na jego czele, nie zboczył z kursu wytyczonego przez Zjednoczoną Prawicę w 2015 roku. Warto wskazać tutaj chociażby na uszczelnienie luki VAT, czyli na naprawę finansów publicznych. Potwierdzają to dokumenty Komisji Europejskiej czy firmy PwC. Warto wskazać na spełnione przez nas obietnice 500+, zaraz 800+, wprowadzenie najniższej stawki godzinowej, na zwiększające się średnie wynagrodzenie i płacę minimalną, a także na program dróg lokalnych i inwestycje publiczne zasypujące realne różnice między bogatszymi a mniej zamożnymi regionami naszego kraju. Te punkty są najlepszą inwestycją we wspólną przyszłość. Zrównoważony rozwój i zmniejszające się rozwarstwienie społeczne to najlepsza gwarancja, że Polska nie wpadnie znowu w pułapkę średniego rozwoju. Tylko rząd, który nie boi się inwestycji publicznych i ambitnej polityki społecznej, może zbliżyć Polskę do Zachodu.
To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej.
Podczas środowej konferencji prasowej pokazywałem, że kondycja polskiego budżetu jest nie tylko dużo lepsza niż w momencie, kiedy przejmowaliśmy władzę, ale niezwykle stabilna, mimo 3 lat gigantycznych zawirowań gospodarczych i geopolitycznych. Każdy, kto twierdzi inaczej, sieje dezinformację. W ciągu ostatnich 8 lat dochody z budżetu wzrosły o ponad 100%. I to wszystko mimo pandemii, mimo wojny, a nade wszystko mimo największych obniżek podatków w historii III RP. Według prognoz Komisji Europejskiej polska gospodarka będzie rozwijać się w przyszłym roku najlepiej spośród dużych gospodarek europejskich. Dlaczego zatem, chciałoby się zapytać, opozycja mówi o dziurze budżetowej, przygotowując grunt pod cięcia wydatków publicznych? Liberalna elita, obawiam się, znowu chce podzielić Polaków na lepszych i gorszych, na uprzywilejowanych i wykluczonych, na bogatych i biednych, na mieszkańców Polski A i Polski B. To prosta droga do odbudowy państwa oligarchicznego. Państwa silnego wobec słabych i słabego wobec silnych. Pragnienie posiadania Polski na własność przetrwało do dzisiaj. Przypomniało o sobie w roku 2015, gdy elity III RP poczuły, że skradziono im Polskę i oddano w ręce plebejuszy, moherów czy 500+. Dzisiaj ci, którzy uważają się za właścicieli Polski, mogą wrócić do władzy. My chcemy państwa, na którym korzysta każdy. Wielu naszych oponentów niestety chce państwa, które będzie wykorzystywane przez nielicznych. Państwa, w którym elita łatwo może zarządzać wszystkimi, których wykluczy ze swoich szeregów. Oznaczałoby to ekonomiczną stagnację, cofnięcie Polski o dekady i stopniowe ubożenie narodu. Dlatego musimy pilnować dorobku ostatnich lat. Nie możemy pozwolić, by Polakom odebrano szansę, która otworzyła się przed nami ponad 30 lat temu. Szansę, którą wzmocniliśmy kilka lat temu. Szansę, by stać się wreszcie poważnym państwem. I na tym chciałbym zakończyć, ale nie mogę. Dla pewnej części moich słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy się ze mną nie zgadzają, te opowieści o podziałach na Polskę A i B, o pogardzie elit wobec zwykłych obywateli, mogą wydawać się zaskakujące. Przecież Platforma Obywatelska obiecała uśmiechniętą Polskę, której wszyscy będą traktowani z szacunkiem. Tak jakby komuś tego szacunku odmawiano w Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Mam właśnie przed oczyma Gazetę Wyborczą, a w niej tekst polecany przez Adama Michnika. Niejaki pan Jarosław Bratkiewicz określa w nim polityków PiS, a także naszych zwolenników, uwaga, cytuję, małpoludzią czeredą. Nie mylił się Sławomir Sierakowski, kiedy mówił, że w szeregi opozycji kradł się rasizm. Podział na panów i chamów może za chwilę powrócić. I naprawdę nie chodzi o to, że ja mogę poczuć się urażony taką obelgą. Jak pokazał profesor Piątkowski, może chodzić po prostu o przyszłość naszego kraju, dla której zagrożeniem są elity gardzące obywatelami, a w efekcie gardzące demokracją. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Mówił Mateusz Morawiecki.
Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.